Wczoraj Mirek i ja mieliśmy tą okazję dostać mandat, ale nie mandat za to, że za szybko jechaliśmy, ale mandat jako delegaci tego zboru. I głosowaliśmy nad różnymi rzeczami. I zazwyczaj tak jest, że można głosować za, przeciw i można się wstrzymać. Natomiast wczoraj był taki wyjątkowo głosowanie, bo głosowaliśmy nad zmianami w statucie, które ministerstwo chciało, żebyśmy wprowadzili, żebyśmy ujednolicili jakoś tam statut. I w głosowaniu nad statutem głos wstrzymania liczy się jako nie. Więc się okazuje, że każdy musiał się zastanowić, czy jest za, czy tak naprawdę jest przeciw. Nie było neutralnego gruntu, gdzie można było powiedzieć, wstrzymuję się i właściwie mój głos nie ma żadnego znaczenia. Tu chodziło o drobne zmiany formalne, żeby nasz statut był bardziej podobny do języka prawniczego z uchwały. Są też takie sytuacje, gdzie wstrzymanie się ma dużo większe znaczenie. Akurat wczoraj oglądałem krótki filmik przez Polaka żyjącego, czy człowieka pochodzenia polskiego, który żyje w Stanach i który opowiadał historię powstania warszawskiego, gdzie też była jedna partia, która się wstrzymała. Rosjanie, którzy stali obok i byli neutralni, oni przecież nic nie zrobili. A jednak wiemy, że tak naprawdę ich wstrzymanie się nie było nic neutralnym, ale było postawieniem się po jednej ze stron. I tak jest, że czasami jesteśmy w takich sytuacjach, gdzie musimy dokonać wyboru. I jeśli nie dokonamy żadnego wyboru, to też dokonujemy wyboru. I w Księdze Objawienia co jakiś czas spotykamy się właśnie z takimi sytuacjami. I w dwóch rozdziałach, które dzisiaj chcę z wami omówić, 19 i 20, też widzimy taką dosłownie wielką wojnę. Chociaż zaraz dojdziemy do tego, że ona była trochę dziwna. I tam też były dwie strony. I tam też nie było właściwie neutralnego gruntu, gdzie można było stanąć. Przeczytam te dwa rozdziały. Wiem, że są trochę dłuższe, ale myślę, że dla kontekstu, dla zrozumienia całego jest to dobre, jeśli przeczytamy je całe. 19 rozdział Księgi Objawienia. Potem doszło mnie z nieba wyraźne wołanie. Przypominało o głos ogromnego tłumu. Usłyszałem słowa: Alleluja, zbawienie, chwała i moc należą do naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo sądził wielką nierządnicę, która swą rozpustą psuła ziemię, ukarał ją za krew swoich sług przelaną z jej ręki. Następnie usłyszałem: Alleluja, jej dym unosi się na wieki. Wówczas 24 starszych upadło w pokłonie. Podobnie cztery istoty pokłoniły się Bogu, który siedzi na tronie. Usłyszałem: Amen, Alleluja. Od strony tronu natomiast zabrzmiało wyzwanie: Uwielbiajcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy i wy, którzy Go czcicie, mali oraz wielcy. Wtedy doszedł mnie głos jak okrzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem: Alleluja, Pan nasz Wszechmogący Bóg objął panowanie. Cieszmy się, weselmy, oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, Jego małżonka gotowa. Pozwolono jej przywdziać czysty, lśniący bisior. Bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Do mnie zaś anioł powiedział: Napisz. Szczęśliwi ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka, i dodał: To są prawdziwe słowa Boga. Wtedy upadłem do Jego stóp, by Mu się pokłonić, lecz On mnie powstrzymał. Nie rób tego, powiedział. Jestem współsługą Twoim oraz Twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Pokłon oddaj Bogu, a tym świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Ma na imię słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba, na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Patrzę dalej. W słońcu stał anioł. Swym donośnym głosem wezwał wszystkie ptaki lecące środkiem nieba: chodźcie, zbierzcie się na wielką ucztę przygotowaną przez Boga. Będziecie jeść zwłoki królów, wodzów, mocarzy, koni, jeźdźców, wszystkich wolnych niewolników małych oraz wielkich. Wtedy zobaczyłem bestię, królów ziemi oraz ich wojska, zebrane, by stoczyć walkę z tym, który siedzi na koniu oraz z jego wojskiem. I bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok. To on służył jej znakami dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiznie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali natomiast polegli od miecza wychodzącego z ust jeźdźca na koniu. W ten sposób wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Znów zobaczyłem anioła. Zstępował z nieba, miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swej dłoni. Schwytał on smoka, zwanego z dawien dawna węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Następnie wrzucił go do otchłani, zamknął ją, a na wejściu położył pieczęć. Dzięki temu przez okres 1000 lat smok nie będzie zwodził narodów, a potem na krótko musi zostać uwolniony. Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu słowa Boga, tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Pozostali umarli, ożyli dopiero po tym 1000-letnim okresie. To jest pierwsze zmartwychwstanie? Szczęśliwi i święci ci, którzy mają w nim udział. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa, a panować z nim będą 1000 lat. Gdy się to pełni 1000 lat, szatan zostanie zwolniony ze swojego więzienia. Wyjdzie on, by zwieść narody na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju. A będzie ich jak piasku nad morzem. Wyruszą oni ławą szeroką jak ziemia, otoczą obóz świętych i ukochane miasto, lecz pochłonie ich ogień, który spadnie z nieba. Wówczas diabeł, który ich zwodził, zostanie wyrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już przebywa bestia oraz fałszywy prorok. Tam będą dręczeni dniem i nocą na wieki. Spojrzałem i zobaczyłem wielki biały tron. Siedział na nim ten, przez którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo i nie można już było znaleźć dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych. Byli wśród nich wielcy i mali. Stali przed tronem, rozwinięto zwoje. Otwarto też inny zwój życia. I dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą czyny posądnych. A umarłych wydało morze, tych, którzy w nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych. I wszyscy zostali osądzeni, każdy według swych czynów. Następnie śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie zwoju życia, ten został wrzucony do jeziora ognistego. Wow, bardzo dużo się tu dzieje. Nie możemy wejść we wszystkie szczegóły, ale chcę się przyjrzeć trzem postaciom. I chcę zacząć od Boga. Od Boga, jak on jest tutaj opisany w tych dwóch rozdziałach i co się możemy o nim dowiedzieć. Pierwsza rzecz, którą już w 19 rozdziale, w 4 wersecie, ale też później w następnych wersetach, 19 rozdział 11 werset i 20 rozdział 11 werset czytamy, jest, że on siedzi na tronie. Że on jest tym, który panuje. Że on jest tym, który wszystko ma pod kontrolą. Że on jest wszechmocny, on posiada władzę. On nie jest kimś, kto zdobywa ją, kto nią walczy, on ją ma. On jest królem. Ale ciekawe jest, że jak zobaczymy ten rozdział, szczególnie 20 rozdziału od wersetu 4, to widzimy, że on dzieli się tą władzą. Następnie mój wzrok padł na trony, zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. Potem dalej, szczęśliwi święci ci, którzy mają w nim udział, druga śmierć nie ma na nimi władzy, będą oni kapłanami Boga i Chrystusa, a panować z nim będą 1000 lat. Bóg jest królem wszechmocnym, absolutnym, ale on nie jest totalitarnym królem, despotem, który utrzymuje władzę dla siebie i nie chce się z nią dzielić. On jest Bogiem, który stworzył ludzi po to, żeby oni razem z nim panowali. I tak naprawdę już widzimy to w całej Biblii. Tak naprawdę już od początku Bóg się dzieli swoją władzą. Psalmista, który napisał 8 psalm, patrzy się na to i się nie może nadziwić, że to jest możliwe. Jeśli przeczytamy ósmy psalm, to widzimy, że to już jest myśl, którą już od dawien dawna słyszymy. Panie, nasz władco, jak wspaniałe jest imię Twoje na tej ziemi. Chcę wysławiać Twój majestat na niebiosach. Gdy patrzę się na dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, którym Ty umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak od niego dbasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieńczysz chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy. Owce, wszelkie bydło, zwierzęta, szczerych pól i tak dalej. Bóg od początku, od stworzenia świata jest Bogiem, który mimo, że ma moc dokonać czegoś tak ogromnego, nie zachowuje się dla siebie. A Paweł w liście do Filipian mówi, że Jezus, mimo że jest Bogiem, że był Bogiem, nie trzymał się tego kurczowo, nie chciał tego zachować dla siebie, ale on był gotów oddać to nawet własne życie, żeby dzielić się tą władzą z nami. Czytamy też, że Bóg i Jezus, że oni pokonują, że Bóg pokonuje szatana. Czytamy to w 19 rozdziale 19 wersetu. Jest cała ta wojna opisana, czy tak naprawdę początek wojny. Wtedy zobaczyłem bestie królów ziemi oraz ich wojska zebrane, by stoczyć walkę z tym, który siedzi na koniu oraz jego wojskami. I bestia została schwytana, wraz z nią fałszywy prorok. I tu już widzimy, że Bóg przezwycięża szatana, ale to jest jakoś inne. To nie jest wojna, której byśmy się spodziewali, to nie jest walka, na którą czekaliśmy. Po jednej stronie stoją bestia, szatan i całe wojska, a po drugiej stronie stoi Jezus na białym tronie, król królów, pan panów. I tu się okazuje, że nie ma żadnej walki. Oni po prostu zostają schwytani. Potem czytamy, tak tu jest opisane, że po tysiącach latach będzie druga próba i znowu po prostu schodzi ogień z nieba i jest koniec. Tam nie ma żadnej walki. Po prostu Bóg zwycięża. Jezus też, nie wiem czy zauważyliście, nie ma żadnego miecza. Jego bronią jest Jego Słowo. Ten miecz, który On używa, to jest Jego Słowo. On nie potrzebuje przemocy, on nie potrzebuje broni, on nie potrzebuje siły. On swoim Słowem zakończa tą walkę. Jest koniec. Ale jest jeszcze dziwniejsza rzecz. Nie wiem czy zauważyliście, jak Jezus jest opisywany, kiedy siedzi na tym białym tronie, swoimi szatami. Jeden szczegół tam w ogóle nie pasuje. Ktoś zauważył? Jesteśmy przed bitwą. Jeszcze bitwa się nie zaczęła. Przychodzi król tych dobrych. Siedzi na białym koniu z lśniącymi szatami. Ale jest jeden problem. Zauważyliście? Jego szaty są poplamione krwią. Jak to przecież bitwa się jeszcze w ogóle nie zaczęła? Skąd ta krew? Zapomniał umyć swoją szatę? Nie, oczywiście, że nie. O czym jest tutaj mowa? O tym samym, co jest mowa w 5 rozdziale Księgi Objawienia. Sorry, za daleko. Byłem już w liście do Hebrajczyków. 5 rozdział. Pytanie jest, kto jest zdolny, kto jest godny zerwać pieczę na tych zwojach? I wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych. Przestań płakać, oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego 7 pieczęci. I Jan obraca się, żeby zobaczyć tego potężnego lwa z rodu Dawida. Wtedy zobaczyłem baranka, jakby zabitego. Bóg całkiem inaczej działa. Bóg całkiem inaczej przezwycięża zło. On nie wychodzi jako ten, który zniszczy, jako ten, który siłą, przemocą wygrywa. On wygrał przez to, że on dał się zabić. Ta szata nie jest dlatego pokrwawiona, bo zapomniała ją po ostatniej walce umyć, ale dlatego, bo to jest znak jego ofiary. To on dał się zabić, żeby przezwyciężyć zło. Przez to, że on poszedł dolną drogą. Przez to, że dał się zabić, że oddał swoją władzę. Oddał wszystko, dał się upokorzyć na krzyżu, o czym będziemy mówili przez te następne dni w tym tygodniu. Przez to on pokonał zło. I tak naprawdę to baranek zwyciężył już na krzyżu, a tutaj dokonuje się, co co czytamy pod koniec świata, dokonuje się ostateczna realizacja tego zwycięstwa. On jest królem, który się stał sługą. On jest Bogiem, który stał się barankiem. Bóg jest silny, ale on nie ożywa przemocy. On jest potężny, ale nie jest despotem. Bóg jest inny, on jest całkiem inny. Na Young Starsach opowiadamy teraz tą fikcyjną historię Tomka, który żył u zbójców. Książka, która opisuje w taki ciekawy sposób jakby historię każdego z nas, który stał się Bożym dzieckiem. Chcę przeczytać kilka kapitów z tej, kilka zdań z tej książki, bo mi się wydaje, że bardzo fajnie opisane jest, jak bardzo inny jest Bóg. To jest taka alegoria, że tak powiem, użyta, że właśnie ten król to jest Bóg, a my jesteśmy Tomkiem. Kiedy Tomek był gotowy, nieznajomy uśmiechnął się bardzo szczęśliwy i prowadził go do ściany, w której chłopiec mógł zobaczyć swoje odbicie jak w jeziorze. Ale to przecież nie był on. To nie mógł być on. Taki jasny, czysty i piękny. Tomek uszczypnął się mocno, zabolało. A więc to jednak prawda. Milcząc spoglądał na jasnego człowieka, a ten poprowadził go do innego pokoju. Tam usiadł w potężnym czerwonym fotelu i wziął go na kolana. Wtedy chłopiec przestał się już wreszcie opierać. Tak mu się zrobiło ciepło na sercu, o wiele goręcej niż przedtem w kąpieli i wiedział, że może ufać temu człowiekowi. Wtulił się w jego ramiona i był taki szczęśliwy, że pragnął tam pozostać na zawsze. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie przeżył. Silne ramiona, które go trzymały, nie sprawiając jednocześnie bólu. Kolana, w które mógł się zapaść, nie musząc bez przerwy mieć się na baczności. Tutaj spoczywał wygodniej niż na najmiększym mchu, bezpieczniejszy niż w najgłębszej jaskini. Nawet mając zamknięte oczy, Tomek wyczuł spojrzenie tego jasnego mężczyzny, a ono przenikało go i koiło go aż do głębi duszy. Miał wrażenie, że wreszcie znalazł się w miejscu, które szukał przez całe swoje życie. Miejsce, do którego należał. Właściwie to chłopiec nie pragnął robić niczego innego, jak rozkoszować się tą chwilą. A potem przyszły inne dzieci. Na głowach miały złote korony i przyniosły temu mężczyźnie jeszcze jedną. A on nałożył ją Tomkowi i rzekł radośnie: Tomek jest również moim dzieckiem. Wtedy Tomek spojrzał na niego i już wiedział z całą pewnością, ten człowiek jest królem. Ale co najdziwniejsze, chłopak wcale się go nie obawiał. I oto siedział mu na kolanach. Był przecież jego dzieckiem. To jest nasz Bóg, który jest potężnym Bogiem, a jednocześnie kochającym Ojcem. Więc widzimy tutaj w tych dwóch rozdziałach opisane, że na końcu Bóg okaże się zwycięzcą i królem wszechświata, który dzieli się swoją władzą z tymi, którzy mu uwierzyli. A teraz druga postać, czyli grupa postaci, szatan, bestia, jej podobieństwo, różne są tutaj metafory używane. Jak szatan jest opisywany? Pierwsza rzecz, już widzimy tu różnicę między Bogiem a szatanem. Szatan za wszelką cenę chce uzurpować sobie władzę. On chce usiąść na tronie. On chce podbić królestwo. Tak naprawdę już z 16 rozdziału zaczyna się ta scena, która tak w tym słynnym nazwą jest, pod tym słynnym hasłem się dzieje walka przy Harmagedon, pod Harmagedon. I widzimy tutaj, że właśnie całe te wojska są zebrane i później po tych tysiącach lat znowu jest kolejna próba, żeby jak najbardziej zwalczyć Boga, żeby usiąść na jego tronie. Szatan nie uznaje władzy Boga. On chce sam być panem swojego losu. Ale co jeszcze, co chwilę jest tutaj używane słowo, że on zwiódł tych ludzi, że on ich podstępem wziął na swoją stronę. On jest tym, który kłamie. On jest tym, który udaje. Czytamy o tym, że oni używali znaki, żeby zwieść tych innych. Oni podrabiali Boże cuda, udawali Boga. A jeszcze ciekawsze jest to, że jak patrzymy się, co jest znakiem i gdzie jest znak tej bestii, to czytamy, że ona jest na czole i na ręce. Wiecie, co każdy Izraelita miał na swoim czole i na swojej ręce? Miał mieć napisane, czasami dzisiaj możemy zobaczyć, mają takie nawet duże czarne skrzynki na ręce lub na czole, ortodoksyjni Żydzi, wypisany Szema Izrael. To jest jakby znak przynależności do Boga, wyznanie wiary, że to Bóg jest naszym Bogiem. A szatan mówi nie. I ja chcę zająć to miejsce. Ja nie chcę, żebyś ty wierzył w Boga, żebyś ty na swoim czole miał wyznanie, że wierzysz w Boga. Ja chcę, żeby mój znak był na twoim czole. Ja chcę, żebyś ty wierzył we mnie. Szatan jest kłamcą i kłamcą od początku, jak to w Ewangelii Jana czytamy. A jak kończy się los szatana? W 20 rozdziale, w 10 wersecie czytamy: wówczas diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już przebywa bestia oraz fałszywy prorok. Tam będą dręczeni dniem i nocą na wieki. Szatan kończy w piekle, który jest wiecznym potępieniem w oderwaniu od Boga. On prowadzi innych na zgubę, którzy uwierzyli jego kłamstwo. I właśnie w tych rozdziałach czytamy, że dowiadujemy się, że na końcu, że ostatecznie szatan okaże się kłamcą i butownikiem, którym jest od początku i który prowadzi do zguby wszystkich, którzy jemu uwierzyli. Ale teraz chcę malutki ekskurs wrzucić. Nie wiem, może jak czytaliście teraz ze mną te wersety, to się dziwiliście, jak to szatan będzie wrzucony do piekła, czy on tam nie jest już zawsze? Przecież, nie? Znacie te obrazy. W średniowieczu bardzo ładne takie malowali obrazy, może się nam uda rzucić. Takie obrazy, gdzie w piekle są ludzie, to są ci, którzy pójdą do piekła, a wokół nich są różne diabły, diabełki, którzy jeszcze męczą tych ludzi, czasami oni są w jakichś tam kotłach ze smołą pokazani, nie? Bardzo fajnie to wygląda. No i tak jest, czasami jak nawet żarty dzisiaj opowiadamy, to tak jest, że jak idziesz do nieba, to tam Piotr na ciebie czeka, a jak idziesz do piekła, to szatan już na ciebie czeka i on tam panuje. Więc kilka rzeczy chcę tutaj wyjaśnić. Po pierwsze, zacznijmy właśnie od tego, że szatan nie rządzi piekłem. Jeśli do tej pory myślałeś, że szatan rządzi piekłem, nie. On w piekle nie ma nic do powiedzenia. Szatan ląduje w piekle pod koniec świata i on się go bardzo boi. On bardzo się boi tego miejsca, bo on tam nie jest szefem, tam nie ma nic do powiedzenia. On wie, że to jest jego ostateczne miejsce, w którym ma wylądować. I on się tego boi. Bo piekło jest ostatecznym, wiecznym oddzieleniem od Boga. W pewnym sensie to jest to, czego diabeł i ludzie, którzy chcą, idą za nim, chcą. Oni odrzucają Boga, jego panowanie i w piekle dokładnie to dostaną. Miejsce, gdzie nie ma Boga. Sęk w tym, że jak Jakub napisał w swoim liście, całe dobro, które można obdarzyć, wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. Więc jeśli jesteś w miejscu, gdzie nie ma Boga, nie ma nic dobrego. To nie jest tak, jak czasami w żartach ludzie mówią, że w piekle oni pójdą do piekla, bo tam będzie najlepsza impreza. Tam nie będzie niczego takiego. Jeśli więc chcesz spędzić wieczność bez Boga, to musisz wiedzieć, że nie będzie tam nic dobrego. Ani odrobiny radości, ani odrobiny szczęścia, ani troszeczkę satysfakcji, tylko rozpacz, strach, żal i rezygnacja. A Johann Wolfgang von Goethe w Faustie napisał, że piekło jest tak straszne, że gdyby istniała niekończąca się drabina od piekła do nieba, której szczeble są zrobione z ostrych żyletek, to każdy w piekle chciałby pójść tą nieskończoną się drabiną, żeby wydostać się z piekła i dojść do nieba. Tylko taki nie ma. A druga rzecz, którą czasami myślimy, może już widzieliście, że to nie jest prawdą. Czasami mamy takie wyobrażenie, że Bóg i szatan to jest dwóch równowartych wrogów. I oni walczą ze sobą. I tak naprawdę nie wiemy, kto wygra. Może ci dobrzy, a może ci źli? Jak widzicie, w ogóle nie ma o tym mowy. Szatan nie jest Bogiem. On nie jest stwórcą, on jest stworzeniem. On nie ma tej władzy. Bóg mu dał, pozwolił na jakiś czas rządzić, panować się oraz ponoszyć się, ale tu pod koniec widzimy, że wystarczy tak naprawdę jedno słowo Boga. I walka jest skończona. Nie ma żadnej szansy, żeby szatan mógł wygrać tą wojnę. I z tego wynika, że zwycięstwo naszego Pana i Boga jest pewne. Więc mamy po jednej stronie Boga. On na końcu okaże się zwycięzcą i królem wszechświata, który się dzieli swoją władzą z tymi, którzy mu uwierzyli. Po drugiej stronie mamy szatana. On na końcu okaże się kłamcą i butownikiem, który doprowadzi do zguby wszystkich, którzy mu uwierzyli. I teraz zostajemy już z trzecią grupą. My. Ty i ja. Tak samo jak ci ludzie, którzy dostali Księgę Objawienia jako list napisany do nich, te 7 zborów, tak samo i my stoimy przed pytaniem. Czy chcemy uznać Bożą władzę, akceptować Jego słowo jako prawdę oraz konsekwencje naszych wyborów? I być może dla ciebie wydaje się to oczywiste. Oczywiście chcemy być z twojej strony tego, który zwycięży, a nie po stronie tego, który przegra. Ale kiedy przychodzi co do czego, to okazuje się, że ta prawda, którą znajdujemy w Bożym Słowie, jest czasami bardzo niewygodna. Ona mówi o tym, że każdy z nas od dziecka, od urodzenia jest grzesznikiem. Że jesteśmy samolubni, że wszystko chcemy dla siebie, że o wszystkim chcemy sami decydować. Jeśli myślicie, że przesadzam, że człowiek w gruncie serca jest dobry i że to dopiero społeczeństwo z czasem nas psuje, to zapraszam do nas do domu. Pobawcie się kilka godzin z moimi chłopakami. To zobaczycie, że oni wszystko chcą dla siebie i że oni chcą sami decydować. Słowa moje, sam i pierwszy są podstawowymi słowami w słownictwie moich chłopaków. I myślę nie tylko o moich. Więc czasami akceptowanie Bożych prawd jest ciężkie, niewygodne. Tak samo jak akceptowanie Bożej władzy nad naszym życiem. Kiedy sobie zdajemy sprawę, że Bóg chce być Panem naszego życia, nie tylko te 2 godziny w niedzielę, ale od poniedziałku do niedzieli, od godziny 00:01 do 24, w domu, w czasie wolnym, w kuchni, za kierownicą, w sypialni, w urzędzie skarbowym, przed komputerem, to już się okazuje, że to nie jest wcale taka fajna myśl. A kolejną z niezbyt zachęcającą konsekwencją przyjęcia Bożej władzy jest tak naprawdę w całej księdze wspomniane prześladowanie. Prześladowanie, z którym musi się liczyć każdy, kto pójdzie za Jezusem. Bo mimo, że Jezus wywalczył już to zwycięstwo dawno temu na krzyżu, to w pełni tego zwycięstwa dożyjemy, doświadczymy dopiero w wieczności z Chrystusem. A do tego czasu nadal żyjemy na polu bitwy. To trochę tak jak z żołnierzami z East Company. Nie wiem, kto z was oglądał Kompania Braci. W miarę niedawno temu oglądałem. Polecam. Mimo, że wylądowanie wojsk alianckich w Normandii zdecydowało o zwycięstwie nad wojskami niemieckimi, patrząc się wstecz, to walki trwały jeszcze prawie rok i nie jeden żołnierz z tej kompanii oddał życie w walce. Zanim 8 maja Niemcy kapitulowali, zwycięstwo aliantów stało się namacalną rzeczywistością. I dlatego z tych różnych powodów dla niejednego człowieka opcja B, nieakceptowanie Bożej władzy, Jego prawdy i konsekwencji mojego wyboru wydaje się lepszą opcją i ją wybierają. Ale jak już mówiłem, jeśli nie wybierają pójść za Bogiem i stanąć po stronie Boga, to wybierają postawienie się po stronie szatana. Czy robią to świadomie? Nie, zazwyczaj nie. Mało kto mówi, ja chcę się dołączyć do buntu szatana. Większość mówi raczej, ta Biblia jest głupia, przestarzała, nieżyciowa. Albo dlaczego mam się tak ograniczać? Ja sam chcę decydować o moim życiu? Albo ja nie potrzebuję niczyjej łaski, sam sobie poradzę. I właśnie na tym polega kłamstwo szatana. Że kiedy myślisz, że wybierasz wolność, samodzielność, życie i czynisz to bez Boga, to wybierasz kłamstwo, niewolę i śmierć. Bo bez dawcy życia, bez tego, który własne życie za ciebie oddał, bez tego, który ciebie wykupił swoją krwią, nie będziesz wolny, nie poznasz prawdy i nie zasmakujesz życia. Jan tutaj w tych 2 rozdziałach, a właściwie już od początku tej księgi, zachęca nas, żebyśmy dokonali właściwego wyboru. Uznaj Bożą władzę i uwierz Bogu na słowo, a staniesz po stronie zwycięzcy. Amen.